Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbol.
Maria Pepińska. Duchy dawnego lasu.
Kasym zbyt późno zdał sobie sprawę, że nie ma dla niego drogi ucieczki. Zaciskając dłoń na chropowatej gałęzi, mierzył wzrokiem przeciwnika. Krew huczała mu w uszach, pot zalewał czoło. Czas przestał płynąć. — Pomocy! — krzyknął, ale odpowiedziało mu jedynie echo. 40 minut wcześniej. Kasym już dawno nie był tak podekscytowany. Jego dłonie drżały, a serce tłukło się w wątłej klatce piersiowej, jakby właśnie ukończył długi bieg. — Jesteś pewien, że chcesz to zrobić? — rudowłosy chłopak o piegowatej twarzy i przy krótkich spodniach spojrzał na niego spod łba. — Wiesz, co mówią o tym miejscu, prawda? — Jedyne potwory, w które wierzę, to te w ludzkiej skórze — powiedział Kasym, przecinając kolejne pręty nożycami do metalu. — Daj spokój, Niki. Kiedyś był tu las, potem wojsko zaanektowało go na jednostkę, a teraz... — A teraz to pustkowie zamieszkują potwory! Ajdar! — Ajdar wszedł na minę przeciwpiechotną — prychnął Kasym, odrzucając na bok narzędzia. — To jak? Idziesz czy nie? — Nikołaj przestąpił z nogi na nogę. — Jak chcesz, tylko nie licz potem, że podzielę się łupami. Kasym przeszedł przez dziurę w płocie i zarzucił plecak na ramię. Może chociaż weźmiesz ze sobą pył węglowy? — zapytał Niki, wyciągając przed siebie niewielki skórzany woreczek. — Tak na wszelki wypadek, gdyby... — Już mówiłem — zirytował się Kasym, odgarniając z czoła ciemne włosy. — Nie wierzę w duchy dawnego lasu. Gdyby istniały, uchroniłyby moją modlącą się do nich dzień w dzień matkę przed śmiercią z rąk tych bydlaków. — Co mam powiedzieć, gdyby... — Niki nie dawał za wygraną. — Nikt nie będzie pytać. W głosie Kasyma nie było żalu. Już dawno pogodził się z tym, że wujostwo, które przygarnęło go po śmierci rodziców, nie interesuje się tym, co robi. Był po prostu jedną więcej gębą do wykarmienia. Ruszył przed siebie, pogwizdując cicho. Duchy lasu? Odstraszające je pył węglowy? Kasym prychnął. Gdyby nie przeżył najazdu szabrowników, może i by w nie wierzył. Teraz już nie. Idąc, rozkoszował się błogą ciszą. Minął dawną wartownię, której blaszany dach pokrył rdza i drewniany wychodek. Spojrzał za siebie. Nikołaj jeszcze nie odszedł. Kasym pomachał mu ręką, na co rudzielec zasalutował. Kasym uśmiechnął się, mając w pamięci chwilę, gdy wspólnie podkradali się w pobliże poligonu, by obserwować kontrolowane wybuchy. Pamiętał również, jak wojsko w nerwowym pośpiechu opuszczało teren jednostki. Razem z przyjacielem byli świadkami, jak szeregowi wieszali na żerdziach tablice ostrzegające przed niebezpieczeństwem i oplatali furty łańcuchami, grubymi jak przeguby ludzkich rąk. Mieszkańcy Saty trzymali się z dala od tego miejsca. Mówili, że duchy lasu nie wybaczą ludziom zbezczeszczania ich domu. Dziwna śmierć Ajdara, którego rozszarpane ciało znaleziono przy ogrodzeniu, tylko podsycała te plotki. W przeciwieństwie do matki, która składała duchom ofiary spalonych warzyw, Kasym nie wierzył w ich istnienie. Dla niego dawna jednostka wojskowa była po prostu miejscem, w którym wciąż mogła znajdować się broń, a on już nigdy nie chciał czuć się bezbronny. Póki co z przyjemnością wsłuchiwał się w świergot ptaków, tak inny niż zawodzenie wyniszczonych wojną domową ludzi. Przeskoczył przez zwalony pieniek i ruszył między drzewa, gdy wtem poczuł na twarzy nieprzyjemną lepkość. — Fuj! — mruknął, krzywiąc się z obrzydzenia, a następnie uniósł rękę, by zdjąć z czoła srebrne nitki. Wytarł dłoń spodnie i skierował się w stronę polany, na której rosły krzaki jagód. Dojrzałe owoce kusiły. Kasym zerwał kilka ciemnych kulek i wsunął do ust, ciesząc się ich słodkim, lekko kwaskowatym smakiem. Kiedy na dobre zaburczało mu w brzuchu, usiadł na niewielkiej polanie i pogwizdując cicho, wyciągnął z plecaka kawałek ze schłego chleba. Z zamyślenia wyrwał go cichy pomruk.
Kasym zmrużył oczy i przesunął wzrokiem do zarośla.
Mimo że nie zauważył nic niepokojącego, podniósł się z miejsca. Wziął do ręki sosnową gałąź i zacisnął na niej dłoń. Na moment wszystko ucichło. Już miał ruszyć dalej, gdy znów usłyszał ten dźwięk. Głuche warczenie wyraźnie dobiegało zza jego pleców. Kasym obrócił się i zamarł. Teraz.
Pomocy! Ocy! Ocy! Ocy!
Rozległo się po pustkowiu. A Kasym zdał sobie sprawę, że woła po próżnicy. Nie było szans, żeby ktoś go usłyszał. Zaciskając dłoń na gałęzi, spojrzał na przeciwnika. Na pewno nie był to człowiek, raczej ogromny wilk, który zamiast na czterech poruszał się na dwóch tylnych łapach. Przednie zakończone były szponami i Kasym przypuszczał, że służyły raczej do rozczłonkowywania wrogów niż sprawnego poruszania się. Łeb stwora również nie należał do gatunku psokształtnych. Był bardziej spłaszczony. Kasym zamrugał. Z pomiędzy ostrych kłów, ni to człowieka, ni zwierzęcia, skapywała ślina. Potwór przekrzywił łeb, jego nozdrza drgnęły. Czy on potrafi wyczuć moje przerażenie? Przez głowę Kasyma przelatywało milion myśli. W tym również ta, że duchy dawnego lasu jednak istnieją, a jego matka miała rację. Odejdę stąd! Słowa opuściły jego spierzchnięte wargi. W odpowiedzi potwór zawarczał. Kasym rzucił się do ucieczki, ale nie zdołał odbiec dwóch kroków, gdy stwór przygniótł go do ziemi swoim cielskiem. Kasym nie zdążył nawet mrugnąć, gdy został obrócony na plecy jak papierowa marionetka. Jedynie kij, który trzymał na wysokości szyi agresora, stanowił między nimi barierę. Nie na długo jednak, bo suche drewno nie wytrzymało naporu i po lesie poniósł się głuchy trzask. — Proszę! — wyszeptał Kasym, wpatrując się w pełne gniewu złociste oczy przeciwnika. — Dam ci wybór! Ni to pomruk, ni to warknięcie wydobyło się ze ściśniętej gardzieli. Kasym zamarł. — Mogę rozczłonkować twoje ciało, tak jak zrobiłem z ciałem Ajdara, i podrzucić je w okolice ogrodzenia. Twój przyjaciel znajdzie je i pochowa.
Albo?
Albo przemienię cię w ducha lasu i zostaniesz jednym z nas. Jednym z was? Potwór skinął łbem i uciekł wzrokiem w bok. Kasym podążył za jego spojrzeniem i zobaczył inne stworzenia, które ukryte w zaroślach z ciekawością przyglądały się temu, co działo się na polanie.
Dlaczego?
Zapytał, próbując podnieść się z ziemi, ale wtedy ostry szpon wbił mu się w ramię. — Decyzja! — warknął stwór. Kasym poczuł się tak, jak kule. Nie chciał zostać polującym na ludzi kolejnym duchem lasu. Z drugiej zaś strony, czy śmierć była lepszym wyjściem? Przeżył wojnę w Kazachstanie, przeżył głód i najazd szabrowników, by teraz duch lasu rozszarpał go, tak jak uczynił to z Ajdarem? Trzeba było posłuchać Nikiego i wziąć ze sobą pył węglowy. Głośne warknięcie wyrwało go z myśli. — Czas płynie, człowieku!
— Ja...
— Kasym zamknął oczy i przełknął ślinę. — Nie chcę umierać.
— W takim razie twój żywot jako człowieka dokona się teraz — powiedział stwór, pochylając się nad nim. Rozdziawił gębę i wysunął kły, gdy wtem na polanie rozległo się ciche warknięcie.
— Zostaw go! Kasym otworzył oczy i zobaczył stworzenie, które przypominało jego napastnika, z tym, że miało jasne futro i bardziej odstające uszy. Jego oczy, zamiast przeraźliwej żółci, były niebieskie, niczym letnie niebo. Stwór, który jeszcze przed momentem przyciskał go do ziemi, poluzował nacisk.
— Mam prawo przemienić go!
— Kasym Repnin!
— Kasym Repnin, czyż nie? —
zapytał nowo przybyły, podchodząc bliżej na czterech łapach. Chłopak skinął głową.
— Wstań i odejdź!
— powiedział niebiesko-oki duch lasu. Kasym nie potrzebował zachęty. Otrzepał spodnie, zarzucił na ramię plecak i już miał ruszyć biegiem w stronę wioski, gdy wtem przez głowę przeleciała mu pewna myśl.
— Dlaczego?
— spytał drżącym głosem.
— Dlaczego mnie oszczędziłeś?
— Powinieneś podziękować swojej matce. To dzięki niej odejdziesz stąd żywy.
— Dzięki niej?
modliła się do nas, mieszkańców dawnego lasu, a my wysłuchaliśmy jej próśb, powiedział niebieskooki stwór.
Nieprawda, Kasym aż się zagotował. Ona zginęła. Żołnierze wrogiej armii naszpikowali jej ciało ołowiem. Modliła się do was, składała wam ofiarę, a wy mówicie mi teraz, że wysłuchaliście jej próśb.
Ty chłopcze!
W głosie stworzenia zabrzmiała pogarda.
Twoja matka nie składała ofiar za swoje życie, lecz twoje. To ciebie chciała uchronić przed śmiercią, nie siebie.
Słysząc te słowa, Kasym poczuł, jak uginają się pod nim kolana. Oszołomiony opuścił ramiona, czując, jak łzy, jedna po drugiej, spływają mu po policzkach. Spojrzał na ducha lasu, ale z jakiegoś powodu jego obraz rozmazywał mu się przed oczami.
— Idź!
— usłyszał ponownie i tym razem nie zawahał się. — Bieg, byle dalej od polany, byle dalej od duchów lasu. Nie zauważył nawet, że minął stróżówkę ani czekającego na niego Nikolaja. Dopadł do dziury w płocie i przecisnął się przez nią, nie zważając na ostre końce, które raniły jego ciało.
— Kasym!
— Kasym? — w głosie kolegi zabrzmiała troska.
— Masz jeszcze ten pył węglowy?
— zapytał przyjaciela. Kiedy ten skinął głową, Kasym sięgnął po woreczek. Zamachnął się, wkładając w to całą swoją siłę i rzucił go jak najdalej za płot. Nikołaj przyglądał mu się z szeroko otwartymi oczami. Otworzył usta, by o coś zapytać. Ale Kasym pokiwał przecząco głową. — Wracajmy — powiedział tylko.
Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Hadbaum.